Well, saints, this afternoon we come to message 3.
Dzisiejszego popołudnia przechodzimy do poselstwa trzeciego, dotyczącego przeprawiania się przez rzekę Jordan i przygotowania się do bitwy. Do tej pory Boży lud był gotowy, by wejść do dobrej ziemi, by wziąć ją w posiadanie i stawić czoła wrogom, zaangażować się w bitwę. Tymczasem, zanim właściwie będą mogli do niej wejść, podchodzą do rzeki Jordan, przez którą muszą przejść na drugą stronę, zanim będą mogli wejść do dobrej ziemi. Jest to bardzo znacząca kwestia. Zapis dotyczący przejścia rzeki Jordan oraz bycia przygotowanym na bitwę jest pełnym duchowego znaczenia. Przygotowanie Bożego ludu, by wziąć w posiadanie dobrą ziemię oraz by walczyć z wrogiem. Na podstawie historii dzieci Izraela pamiętamy, jak musieli przejść przez dwa zbiorniki wodne. Jeśli pamiętacie, gdy opuścili Egipt, zostali zaprowadzeni przed Morze Czerwone, przez które musieli przejść. Teraz po 40 latach muszą przejść przez kolejną rzekę, rzekę Jordan. Odkryłem, że ma bardzo istotne znaczenie porównanie tych dwóch rodzajów wód. Przejście przez Morze Czerwone miało miejsce po tym, jak Bóg uwolnił swój lud z Egiptu. W tamtym czasie po prostu byli niczym zgraja, tłum ludzi pędzący, wydostający się z Egiptu. Oczywiście był tam Mojżesz, który z Bożego polecenia sprawił, że Morze Czerwone się rozstąpiło, a następnie ludzie przez nie przemaszerowali. Następnie po tym, gdy przeszli na drugą stronę, egipska armia podążyła za nimi i ostatecznie wszyscy oni potopili się pod wodami morza. Obraz ten ukazuje nam to, że Boży lud został wyratowany z mocy świata, z jego wpływu. Przekraczając rzekę, wszystkie moce świata zostały pogrzebane pod powierzchnią Morza Czerwonego i zostali oni uwolnieni, rozpoczynając wyprawę, podróż z Bogiem przez pustynię. Morze Czerwone stało się rozdzielającą granicą, oddzielając Boży lud od wszystkiego, co światowe, wszystkiego, co z przeszłości. Teraz zaczynają od nowa podróż z Bogiem przez pustynię. Przez tych 40 lat podróżowania przez pustynię Bóg udzielił swojemu ludowi swoje prawo, swoje słowo. Był tam również przybytek jako służące do podróżowania, przemieszczania się, mieszkanie Boga na ziemi. Było tam również kapłaństwo wraz z ofiarami służącymi Bożemu ludowi do radowania się i uczestnictwa. Przez tych 40 lat Bóg karmił swój lud każdego dnia manną z nieba i zaspokajał ich pragnienie wodą z rozłupanej skały. Tak wyglądała ich podróż. Tak wyglądało nasze chrześcijańskie życie. Po tym, gdy zostaliśmy zbawieni, przeszliśmy przez Morze Czerwone, grzebiąc za sobą wszelkie światowe moce. Umożliwiło to nam podróż z Bogiem w naszym chrześcijańskim życiu. Nawet podczas tych 40 lat miała miejsce walka przeciwko nieprzyjaciołom tu i ówdzie. Teraz jednak pod koniec tych 40 lat dotarli do momentu, w którym za chwilę wejdą do ziemi obiecanej przez Boga swojemu ludowi, w której zbudują trwałą i powiększoną świątynię, miejsce zamieszkania Boga na ziemi oraz gdzie zaangażują się w bitwę, której nigdy wcześniej nie doświadczyli. Będą tam plemiona jako królestwo szatana. Będą tam wszystkie połączone siły. To w tym momencie Bóg przyprowadził ich do kolejnej rzeki. Jest nią rzeka Jordan. Zanim będą w stanie wejść do tej ziemi i ją posiąść w celu zaprowadzenia Bożego Królestwa i pokonania Bożego wroga, Bóg pragnie, by Jego lud przeszedł przez rzekę Jordan. Tym razem rzeka ta nie służy zniszczeniu światowych mocy, tak jak doświadczyli tego z Morzem Czerwonym. Przejście przez rzekę Jordan oznacza tutaj rozprawienie się z naszym ja, naturalnym człowiekiem, starym człowiekiem, a Izrael w zmartwychwstaniu musi zostać sprowadzony na drugą stronę. Tak więc samo zniszczenie światowych mocy nie wystarczy. Nie jest dostateczne do tego, by przygotować ich do wejścia do dobrej ziemi, by wziąć ją w posiadanie. Muszą oni przejść przez tą drugą rzekę, Jordan, gdzie ich stary, naturalny człowiek zostanie w pełni pogrzebany. Zostanie mu w pełni położony kres, co doprowadzi do pojawienia się nowego ludu zaangażowanego w duchową wojnę, by wziąć posiadanie ziemię w celu ustanowienia Bożego Królestwa. Ta kwestia, ten zapis odnośnie przeprawiania się przez rzekę Jordan i bycia przygotowanym na bitwę jest pełne znaczenia. Modlę się, by Pan do nas przemawiał, użył tego zapisu, tej porcji, by udzielić nam wiele światła, nie wyłącznie w formie historii, o której czytamy w Biblii, ale w tym, w jaki sposób odnosi się ona do nas. Myślę, że porównując te dwa przejścia przez dwa rodzaje wód, przejście przez Morze Czerwone, które jest o wiele bardziej znane większości chrześcijanom, jednak my prawdziwie znajdujemy się przy przejściu tej drugiej rzeki Jordan. Nie chodzi tutaj o to, że trwamy w podróży wraz z Bogiem, że prowadzimy pewnego rodzaju chrześcijańskie życie z jakąś formą radowania się Bogiem. Wchodzimy teraz do ziemi obiecanej przez Boga, by wziąć ją w posiadanie, by ustanowić Boże Królestwo oraz by pokonać, w pełni unicestwić Bożego wroga i wszelkie złe moce. Wierzę, że to jest miejsce, do którego Pan nas dzisiaj doprowadził, Nie zależy nam na tym, by jedynie zachowywać, prowadzić dobre chrześcijańskie życie. Jesteśmy tutaj po to, by realizować Boży zamysł, by wypełnić Jego ekonomię. Wskazuje więc to na coś bardzo znaczącego, bardzo, bardzo ważnego. Przejdźmy do planu. Pierwszy punkt. Księga Jozuego 3.1 do 4.24 stanowi relację o przeprawianiu się ludu Izraela przez Jordan. A. Kiedy lud Izraela zobaczył Arkę Przymierza swego Boga i kapłanów, lewitów, niosących Arkę, wyruszył ze swego miejsca i podążył za nią. 1. Arka była typem Chrystusa, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. Gdy dzieci Izraela przekraczały Morze Czerwone, były po prostu rzeszą, tłumem, gotowym, by opuścić Egipt. Jednak podczas tej przeprawy przez rzekę Jordan, to Arka przewodziła. Przedstawia ona w formie typu Chrystusa, będącego ucieleśnieniem Boga, jako świadectwo Boga. Teraz, podczas tej przeprawy przez Jordan, to Chrystus przewodzi w wejściu do tej rzeki. Punkt drugi. Kiedy Boża Arka wyruszyła z dziećmi Izraela, trójjedyny Bóg z nimi wyruszył na przodzie i dlatego pierwszy wszedł do wody. W przeciwieństwie do przeprawy przez Morze Czerwone, weszliśmy do wody. Boży lud wszedł do wody, za którym podążyły egipskie siły, które ostatecznie utonęły w wodzie. Jednak teraz podczas przeprawy przez Jordan, Arka, przedstawiająca w formie typu Chrystusa, przewodziła w wejściu do wody. Woda ta oznacza śmierć, świadczy o byciu ukrzyżowanym. Szczególnie jednak woda ta odnosi się do śmierci Chrystusa. Arka to sam Chrystus, który przewodzi w wejściu do wód śmierci. Chrystus był tym, który został ukrzyżowany. To On dokonał tej wszechzawierającej śmierci, do której my wchodzimy, w którą zostaliśmy ochrzczeni. Jest to niezwykle znaczące. Punkt trzeci. To, że Arka spoczywała na barkach kapłanów, wskazuje, iż pod względem typu kapłani, którzy ją nieśli, stali się jedną całością z trójjedynym Bogiem. Ponownie, w przeciwieństwie do przeprawy przez Morze Czerwone, gdzie tłum po prostu pędził na drugą stronę Morza Czerwonego, tutaj jednak, przy rzece Jordan, sytuacja bardzo się różni od tej, która miała miejsce 40 lat wstecz. Myślę, że ludzie zostali uformowani niczym armia, a Arka przewodziła. Była ona niesiona przez kapłanów. Nie wiem, ilu niosło kapłanów. Biblia o tym nie mówi. Ale mogło to być 4 lub 6. Nie mogło być zbyt wielu, bo Arka mierzyła tylko 1,5 łokcia na 1 łokieć, co stanowi 140 cm na 90 cm i 90 cm wysokości. To nie była zbyt duża skrzynia. Była ona niesiona przez kapłanów. Przewodzili oni w wejściu do rzeki Jordan i nieśli na swych barkach Arkę. Arka, która przedstawia w formie typu Chrystusa jako ucieleśnienie Boga, jest niesiona na barkach kapłanów. Nie położyli jej na wózku, by ją ciągnąć, ale nieśli ją. Byli oni jedno z Arką. Stali się oni całością. A oni i Bóg byli jedną zbiorową osobą, zbiorowym Bogiem człowiekiem. Bóg szedł w tym, jak oni szli, a oni szli w tym, jak On szedł. Różni się to zupełnie od przeprawy przez Morze Czerwone 40 lat wstecz, gdzie ludzie ci zostali uwolnieni, wyratowani z Egiptu, ze światowych sił Faraona, od wszystkich jego rydwanów, właściwie od siebie samych, jako bożych, odkupionych ludzi. Tutaj jednak, podczas przeprawiania się przez rzekę Jordan, kapłani ci nas reprezentują, niosą na swoich barkach Chrystusa jako ucieleśnienie Boga. Byli oni jedno z Bogiem. Ich przeprawa była Bożą przeprawą. Boża przeprawa była zrealizowana dzięki ich przeprawie. To jest po prostu zbyt wspaniałe. Teraz Pańskie poruszanie na ziemi zdecydowanie osiągnęło kolejny poziom. Jako ci, którzy kochają Pana, wszyscy musimy doświadczyć tych dwóch przepraw. Nie tylko przeprawę przez Morze Czerwone, ale również przez rzekę Jordan. Te dwie przeprawy symbolizują dwa etapy naszego duchowego życia z Panem w celu wypełnienia Jego zamysłu. Podczas tej drugiej przeprawy kapłani byli w całkowitej jedności z Bogiem, którego przedstawia w formie typu arka. Punkt B. Jordan przedstawia w formie typu śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Punkt pierwszy. Pańska Arka Przymierza przeszła przed ludem. Weszła do Jordanu, to znaczy w śmierć. Pamiętacie, gdy Pan Jezus rozpoczął posługę w wieku 30 lat, udał się do Jana Chrzciciela. Został tam ochrzczony. Podporządkował się, by zostać ochrzczonym przez Jana Chrzciciela. Miało to miejsce w Jordanie. Przedstawiało to w formie typu Chrystusa, który wchodzi, podporządkowuje samego siebie, by umrzeć, by został mu położony kres. Chociaż rzeka Jordan przedstawia formę typu śmierć, przedstawia również zmartwychwstanie Chrystusa. Na podstawie tego fragmentu słowa musi to dzisiaj wywierać na nas wrażenie, że rzeka ta przedstawia formę typu nie tylko śmierć Chrystusa, ale również Jego zmartwychwstanie. Arka Przymierza przeszła przed ludem, weszła do Jordanu. Punkt drugi. Wejście Arki do Jordanu i wyjście z niego wskazuje na śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Kiedy chrzcimy nowe osoby, wsadzamy ich do wody. Jest ona niczym grób. Zostają oni pogrzebani z Chrystusem. Musimy zdać sobie sprawę, że pogrzeb nie jest końcem. Z jednej strony jest końcem. Końcem naszego starego człowieka, naszego ja. Jednakże w odniesieniu do Bożej ekonomii chrzest nie jest końcem. Nie jest końcem w sobie samym. Nie służy wyłącznie położeniu nam kresu, ale również zrodzeniu nas. W odniesieniu do przejścia przez rzekę nie tylko do niej weszli i na tym poprzestali. Oni przeszli na drugą stronę. Ich wyjście z drugiej strony oznacza zmartwychwstanie. Arka weszła do Jordanu i wyszła z niego po drugiej stronie. Rzeka Jordan przedstawia w formie typu zarówno śmierć, jak i zmartwychwstanie Chrystusa. Punkt C. Przeprawienie się Izraelitów przez Jordan nie oznacza fizycznej śmierci wierzących, ale ich doświadczenie śmierci Chrystusa, w której staremu człowiekowi położono kres i go pogrzebano. Wielu chrześcijan, studentów Biblii, przyrównuje przejście przez Jordan do fizycznej śmierci. Każdy musi przejść przez Jordan, by znaleźć się po drugiej stronie, którą jest niebo. Kanaan jest dla nich niczym niebo. Musieli przejść przez Jordan z ogromnymi falami, a następnie przejść na drugą stronę, by pójść do nieba. Nie zdają oni sobie jednak sprawy, że jest to nielogiczne, ponieważ w Kanaanie, w niebie, mamy tych wszystkich wrogów. Póki mają oni nadzieję pójść do nieba, wszystko będzie w porządku i są szczęśliwi. Nie zdają oni sobie jednak sprawy, że zaraz po przejściu przez Jordan stawiasz czoła tym wszystkim wrogom. Przejście przez Jordan więc nie odnosi się do fizycznej śmierci, ale raczej przedstawia w formie typu doświadczenie przez wierzących śmierci Chrystusa. Rzeka Jordan przedstawia w formie typu śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Przejście Izraelitów przez tą rzekę symbolizuje ich doświadczenie śmierci Chrystusa, w której stary człowiek zostaje zakończony i pochowany. Szósty rozdział listu do Rzymian, wersety od 3 do 6 mówią: albo czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, ochrzczeni zostaliśmy w Jego śmierć? Gdy kogoś chrzcimy, musimy mieć poczucie, że nie uczyniliśmy tego wyłącznie po to, by został mu położony kres. Wprowadzamy tego brata czy siostrę w śmierć Chrystusa. Zostaje on umieszczony w śmierć Chrystusa. Werset 4 mówi: zostaliśmy więc pogrzebani razem z Nim poprzez chrzest w Jego śmierć. To wspaniale, że w zapisie tym nie tylko kapłani weszli do rzeki Jordan, ale kapłani wraz z arką, którą nieśli, weszli do niej wraz z Chrystusem. Tak jak drugi rozdział listu do Efezjan mówi nam, że zostaliśmy pogrzebani razem z Nim, wzbudzeni wraz z Nim, ożywieni razem z Nim i ostatecznie posadzeni wraz z Nim. Chwała Panu, wraz z Nim, wraz z Nim, wraz z Nim. Nie weszliśmy sami do tej rzeki, tak jak w przejściu przez Morze Czerwone. Dzieci Izraela same do Niego weszły. To symbolizuje aspekt naszego zbawienia od świata. Tutaj jednak, w przejściu przez Jordan, Boży lud wszedł wraz z Arką. To potwierdza nasze nowotestamentowe doświadczenie wierzących, że zostaliśmy pogrzebani razem z Nim poprzez chrzest w Jego śmierć, abyśmy, jak Chrystus został wzbudzony z martwych poprzez chwałę Ojca, tak i my postępowali w nowości życia. Werset 5 mówi: jeśli bowiem zrośliśmy się z Nim w podobieństwie Jego śmierci, to istotnie będziemy też w podobieństwie Jego zmartwychwstania. Musimy tutaj ujrzeć ten kluczowy punkt, że niezależnie od tego, czy jest to doświadczenie śmierci Chrystusa, czy też zmartwychwstanie, przechodziliśmy przez to razem z Nim. Weszliśmy w śmierć, w Jego śmierć, razem z Nim. I zostajemy również wprowadzeni w zmartwychwstanie, razem z Nim. Przez cokolwiek przeszliśmy, On przez to przeszedł. Przez cokolwiek On przeszedł, my również przez to przeszliśmy. Punkt pierwszy. Zgodnie z typologią, Jordan wskazuje na śmierć Chrystusa, którą wierzący zostali ochrzczeni. Punkt drugi. Dzieci Izraela przeszły przez śmierć Chrystusa, żeby pogrzebać swego starego człowieka i stać się nowym człowiekiem w Chrystusie. To nie Faraon lub jego rydwany, czy wszystkie światowe moce zostały pochowane w rzece Jordan. ale same dzieci Izraela, które reprezentowało 12 kamieni, o których usłyszymy trochę później. Omówimy kwestię 12 kamieni, które reprezentuje 12 plemion Izraela. Zostaną one ułożone na dnie, co oznacza, że zostają one tam pogrzebane, zostaje tam położony kres. Z dna rzeki zostanie również przeniesionych 12 kamieni na drugą stronę, by stać się pamiątką, świadectwem, że są one zmartwychwstałym, nowym Izraelem, który jest nie tylko ukrzyżowany, ale teraz w zmartwychwstaniu. Oto są kamienie przyniesione z dna rzeki na drugą stronę. Obraz ten ukazuje, że dzieci Izraela przeszły przez śmierć Chrystusa w celu pogrzebania starego człowieka, by stać się nowym człowiekiem w Chrystusie. A były one gotowe do wejścia do dobrej ziemi, wzięcia jej w posiadanie i podjęcie walki z Kanaanejczykami. Jednakże w starym człowieku nie mogły one odnieść zwycięstwa. Potem, gdy dzieci Izraela przeprawiły się na drugą stronę Morza Czerwonego, podróżowały wraz z Bogiem na pustkowie. W zasadzie oznaczało to nasze chrześcijańskie życie na tej rozległej pustyni, gdy podróżując wraz z Bogiem, jesteśmy przez Niego karmieni, zaopatrywani, a nawet tu i ówdzie radujemy się Jego obecnością. Był tam Jego przybytek. Jednak to, co miało miejsce na pustyni, nie wystarczyło do tego, by wypełnić odwieczny Boży zamysł. Bóg musiał zaprowadzić swój lud do ziemi obiecanej, by zbudować świątynię taki solidny i powiększony sposób oraz by rozprawić się, zmiażdżyć, pokonać wszystkich tych nieprzyjaciół. Po przeprawieniu się przez Morze Czerwone byli oni przygotowani, kwalifikowali się do prowadzenia tego rodzaju chrześcijańskiego życia. Teraz jednak, by wejść do dobrej ziemi, muszą oni przejść przez rzekę Jordan, by rozprawić się ze starym, naturalnym człowiekiem, ze swoim ja. Tak długo, jak pozostaje nasz naturalny człowiek, nie jest dla nas możliwym, by wziąć w posiadanie tę dobrą ziemię w pełni, by rozprawić się i pokonać wszystkich tych nieprzyjaciół. Jest to warunkiem wstępnym. Bóg w swojej suwerenności musiał przyprowadzić swoje dzieci do tej drugiej rzeki. Musieli przez nią przejść, by być zdatnym do wzięcia w posiadanie tej ziemi i by rozprawić się z tymi straszliwymi wrogami, by móc wypełnić Boży odwieczny zamysł. Podczas gdy większość chrześcijan może dobrze znać historię przeprawy przez Morze Czerwone, prawie nikt nie ma zbytniego zrozumienia, świadomości związanej z przeprawą przez rzekę Jordan. Przeprawa przez rzekę Jordan związana jest z realizacją Bożej odwiecznej ekonomii, by wziąć w posiadanie tą dobrą ziemię dla Chrystusa. Myślę, że wszyscy słyszeliście w pierwszym poselstwie o wewnętrznym znaczeniu tych historycznych ksiąg. Bóg pragnie, żebyśmy jako Jego lud zdobyli dobrą ziemię dla Chrystusa, by przygotować lud do pojawienia się Chrystusa. Związane jest to z realizacją Bożego, odwiecznego zamysłu. Nie służy to jedynie prowadzeniu dobrego chrześcijańskiego życia, bycia duchowym. Ma to wiele wspólnego z realizacją Bożego, odwiecznego zamysłu, służącemu zyskaniu Chrystusa dla Chrystusa, tak by lud został przygotowany do pojawienia się Chrystusa. Pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam podpunkt A. Były one gotowe do wejścia do dobrej ziemi, wzięcia je w posiadanie i podjęcie walki z Kanaanejczykami. Jednakże w starym człowieku nie mogły one odnieść zwycięstwa. B. Pod względem typu pogrzebano je w śmierci Chrystusa, a potem zmartwychwstały one w zmartwychwstaniu Chrystusa i stały się w Nim nowym człowiekiem, żeby toczyć duchową wojnę. Drodzy bracia i siostry, jeśli nie wiemy, co oznacza, że nasz stary człowiek został pogrzebany, że został mu położony kres oraz co oznacza, że został zrodzony nowy człowiek, nie mamy nic wspólnego z tą wojną i nie mamy pojęcia, jak walczyć w tej duchowej wojnie. Jedynie nowy człowiek, który przeszedł przez rzekę Jordan, nadaje się do zaangażowania się w duchową bitwę. Nasz stary człowiek jest bezużyteczny. Nieważne, jak dobrzy jesteśmy, jak dobrych manierach, tak długo, jak pozostajecie w starym stworzeniu, pozostajecie w naturalnym życiu i nie macie nic wspólnego z toczeniem duchowej wojny. Punkt C. Musimy sobie uświadomić, że nasz stary człowiek, naturalny człowiek, nie nadaje się do toczenia duchowej wojny w celu zyskania Chrystusa. W Chrystusie nie jesteśmy już dłużej starym człowiekiem, ale nowym. Oby Pan wywarł na nas wrażenie tym punktem. Chrześcijanie mogą mówić o toczeniu duchowej wojny, o prowadzeniu dobrego chrześcijańskiego życia, ale nie mają pojęcia, że tak długo, jak wciąż żyje stary, naturalny człowiek, nie mają oni żadnej pozycji w walce z wrogiem. Punkt trzeci. Chrzest wierzący w śmierć Chrystusa jako przeprawienie się przez Jordan wprowadza ich w Jego zmartwychwstanie. Chwała Panu. Tak jak już powiedziałem, śmierć Chrystusa nie była końcem. Jest ona wejściem, by wprowadzić nas w zmartwychwstanie Chrystusa. W Bożej nowotestamentowej ekonomii śmierć i zmartwychwstanie idą w parze. Jeśli doświadczamy śmierci Chrystusa, będzie miało miejsce zmartwychwstanie Chrystusa. Zmartwychwstanie Chrystusa podąża za śmiercią Chrystusa. Gdy więc przeprawili się przez rzekę Jordan, na drugiej stronie znajduje się coś, co oznacza zmartwychwstanie. Podpunkt A. Pod względem aspektu pogrzebania, chrzest jest położeniem kresu naszemu staremu człowiekowi. B. Pod względem aspektu zmartwychwstania, chrzest jest zrodzeniem naszego ducha, żeby boskie życie uczyniło nas żywymi w Chrystusie. C. W sferze zmartwychwstania radujemy się Chrystusem jako wszechzawierającą dobrą ziemią, w której chodzimy, jak również zakorzeniamy się i budujemy w celu realizacji Bożej ekonomii. Rzymian 6:4 mówi: zostaliście więc pogrzebani razem z Nim poprzez chrzest w Jego śmierć, abyśmy jak Chrystus został wzbudzony z martwych poprzez chwałę Ojca, tak i my postępowali w nowości życia. Gdy wchodzimy w sferę zmartwychwstania, postępujemy w nowości życia. W jaki sposób wchodzimy w zmartwychwstanie? dzięki śmierci Chrystusa. Musimy przejść przez Jordan, abyśmy mogli przejść na drugą stronę. Musimy zostać pogrzebani w rzece Jordan, abyśmy zostali zaprowadzeni na drugą stronę. Zmartwychwstanie ma miejsce po ukrzyżowaniu. A gdy jesteśmy w sferze zmartwychwstania, samorzutnie znajdujemy się w sferze dobrej ziemi. Postępujemy w nowości życia. Chodzimy w dobrej ziemi. Jak już doświadczyliśmy pogrzebania razem z Chrystusem, teraz jesteśmy wprowadzani w zmartwychwstanie i chodzimy w tym zmartwychwstaniu. Samorzutnie znajdujemy się w tej sferze. Czym jest dobra ziemia? Czym jest ta wszechzawierająca, rozległa, dobra ziemia? Jest nią zmartwychwstały Chrystus. Gdy tylko jesteśmy wprowadzeni w sferę zmartwychwstania, znajdujemy się w rzeczywistości dobrej ziemi. Punkt D. Przeprawienie się Izraelitów przez Jordan i wejście do dobrej ziemi wiążą się z wzięciem w posiadanie tej ziemi przez lud i radowanie się tą ziemią, która obrazuje praktyczne doświadczenie przez wierzących bogactw błogosławieństw w Chrystusie, jak objawia to list do Efezjan. E. Wejście Izraela do dobrej ziemi po przeprawieniu się przez Jordan obrazuje doświadczenie przez wierzących o panowania okręgów niebiańskich, gdzie znajduje się szatan i jego moc ciemności. Tak więc poprzez przeprawienie się Izraelitów przez Jordan i wejście do dobrej ziemi doświadczyli radości, odziedziczyli wszelkie bogactwa błogosławień z Chrystusa, a także rozprawili się z niegodziwymi mocami w niebiosach. Drodzy święci, nie ma innego sposobu, by wziąć posiadanie Chrystusa jako wszechzawierającej ziemi. Nie ma innego sposobu na ostatecznie pokonanie Bożych wrogów bez doświadczania śmierci Chrystusa oraz Jego zmartwychwstania. Na myśl nasuwa mi się fragment z Pieśni nad Pieśniami, rozdział 4, gdzie poszukująca została doprowadzona do momentu, w którym mówi w wersecie 6: nim zaświta dzień i znikną cienie, wejdę na górę Miry i na pagórek kadzidła. Czym jest Mira? Oznacza ona śmierć Chrystusa, słodką śmierć Chrystusa. Czym jest kadzidło? Oznacza woń zmartwychwstania Chrystusa. Poszukująca tutaj przechodzi przez to wraz z ukochanym. Początkowo doświadcza go jako garść miry. Dzięki doświadczeniu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa doświadczyła ona Chrystusa. Teraz jednak dochodzi do etapu, w którym zdaje sobie sprawę, że potrzebuje tego bardziej. Potrzebuje całego pagórka, całej góry tego. Pragnie wejść na górę Miry, na pagórek kadzidła. Aby wejść do dobrej ziemi, by wziąć ją w posiadanie, nie wiąże się to z tym, że będziecie więcej czytać studium życia, czy czytać więcej Biblii, zdobywać więcej wiedzy. Musimy przejść przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa muszą stać się obfite niczym góra czy pagórek. Następnie w wersecie 8 mówi: pójdź ze mną z Libanu, moja oblubienico. Chodźże ze mną z Libanu. Popatrz z wierzchołka Amany, z wierzchołka Seniru i Hermonu, z lwich jaskiń i z wysokich legowisk lampartów. Jej doświadczenie góry miry i pagórka kadzidła, które są śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, wprowadziły ją w sferę wniebowstąpienia, która oznacza Liban. To właśnie tam angażuje się w duchową walkę. Spogląda w dół z wierzchołka Amany, z wierzchołka Seniru i Hermonu, z lwich jaskiń i z wysokich legowisk lampartów. Odnosi się to do tego, co tutaj widzimy, to, o czym czytamy w odniesieniu do przeprawy przez Jordan. Musimy przejść przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, abyśmy zostali umieszczeni na pozycji wniebowstąpienia, angażując się w duchową walkę. Na całej ziemi znajdują się lamparty, lwy, wszyscy ci przerażający wrogowie. Kto może ich pokonać? Tylko ci, którzy stoją na górze Mirry, na pagórku kadzidła, mogą zostać zaprowadzeni na pozycję wniebowstąpienia, angażując się w duchową walkę. Jest więc bardzo istotnym to, co oznacza tutaj przeprawienie się przez Jordan, bez którego Boży lud nie będzie gotowy, by wejść do dobrej ziemi, by wziąć ją w posiadanie i by radować się nią wraz z jej wszystkimi bogactwami i błogosławieństwami w Chrystusie, a także by pokonać Bożego wroga. Święci, czy nie o tym mówi Rodzaj 1:26? O Bożym odwiecznym zamyśle, by wyrazić Boga jako swój obraz, sprawując Jego panowanie, by pokonać i ujarzmić Bożego wroga. To dzięki przeprawieniu się przez Jordan możemy realizować dwojaki zamysł Boży, by wziąć w posiadanie Chrystusa wraz z wszystkimi Jego bogactwami, by Go wyrazić oraz by pokonać Jego wroga. Przechodzimy teraz do drugiego punktu rzymskiego. 12 kamieni wyciągnięto z Jordanu, a inne 12 kamieni postawiono w rzece. A 12 kamieni zabrane z Jordanu oznacza 12 plemion Nowego Izraela. Jozue poprosił, by wziąć 12 kamieni z dna rzeki Jordan i przenieść je na drugą stronę. To oznacza w formie typu Nowy Izrael. Punkt B. 12 kamieni wyciągnięte z wód Jordanu oznacza zmartwychwstanie ze śmierci. Te 12 kamieni to znak tego, że zmartwychwstały Nowy Izrael będzie świadectwem przejścia przez wody śmierci. Czwarty rozdział Jozuego, wersety 6 i 7, 21-24, mówią nam o tym, że te 12 kamieni przeniesionych na drugą stronę brzegu staną się pamiątką. Niegdyś kamienie te znajdowały się na dnie, jednak teraz zostały zaniesione na brzeg, oznaczające nowy, zmartwychwstały Izrael. Jest to świadectwem. Gdy więc później wszystkie dzieci zapytają, czym one są, co przedstawia ten stos kamieni? Przedstawiają one nowy Izrael, przeniesiony przez rzekę Jordan, by wziąć w posiadanie ziemię. Punkt drugi. To przedstawia w formie typu doświadczenie przez wierzących wraz z Chrystusem zmartwychwstania ze śmierci. Punkt C. Inne 12 kamieni postawione po środku Jordanu oznaczają 12 plemion Izraela w ich starym życiu i starej naturze. Jozue poprosił, by zebrać 12 kamieni z miejsca, w którym stali kapłani wraz z Arką. Tych 12 kamieni reprezentuje stary Izrael, który został tam pogrzebany i tam pozostaną. Przeprawa przez rzekę Jordan jest pełna znaczenia. Podczas gdy 12 kamieni znajduje się na drugiej stronie, oznaczające zmartwychwstały Izrael, jest również 12 kamieni pozostających na dnie, oznaczające starego człowieka, który na zawsze jest tam pogrzebany. One musiały tam pozostać. Punkt pierwszy. Jozue postawił te 12 kamieni pośrodku Jordanu, gdzie była Arka, co oznacza, że Pan chciał, by Izrael w swej starej naturze pozostawał pod wodami śmierci Jordanu. Czasami myślimy, o, teraz jestem pogrzebany z Chrystusem, umarłem wraz z Nim i teraz jestem zmartwychwstaniu. Zakończyłem sprawy związane z położeniem kresu. Jestem zmartwychwstaniu. Właściwie jednak, na podstawie tego zapisu pokazano nam, że owszem, istnieje Izrael w zmartwychwstaniu, jednak pozostaje również pogrzebany tam stary Izrael. Nie powinniśmy myśleć, że teraz jesteśmy na drugiej stronie. Zakończyłem kwestie związane z doświadczeniem ukrzyżowania. Jestem w zmartwychwstaniu. Właściwie w naszym duchowym doświadczeniu zmartwychwstanie i ukrzyżowanie idą stale ze sobą w parze. Żyjemy, gdy umieramy. Umieramy, gdy żyjemy. W jaki sposób doświadczamy zmartwychwstania? Doświadczamy go w śmierci Chrystusa. Oraz doświadczamy śmierci Chrystusa w jego zmartwychwstaniu. Jest to pełne znaczenia. Punkt D. Dwie grupy po 12 kamieni oznaczają, że nasz stary człowiek został pogrzebany, a nasz zmartwychwstały nowy człowiek żyje i działa z trójjedynym Bogiem jako jedno. Odpowiada to objawieniu z listu do Efezjan 2:1, 4-6, 15 i 10. Czy nie takie jest prawdziwe znaczenie Galacjan 2:20? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany i już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Gdy teraz jestem ukrzyżowany, jestem kamieniami pogrzebanymi na dnie. Jednak już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. W którym mnie? Nie starym mnie, ale nowym. Stare mnie jest pogrzebane na dnie, ale nowe jest po drugiej stronie. Chwała Panu za te dwa zbiory kamieni. Jedne reprezentują starych ludzi, drugie nowych. Stary Izrael i nowy Izrael. Podczas gdy radujemy się zmartwychwstałym Chrystusem, nasz stary człowiek na zawsze pozostaje w śmierci Chrystusa. Podczas gdy doświadczamy bycia umieszczonymi w śmierci Chrystusa, zdajemy sobie sprawę, że nowy człowiek, zmartwychwstały Izrael, jest po drugiej stronie. Lepiej przejdę dalej. Punkt rzymski trzeci. Teraz przechodzimy do kapłanów. Ujrzeliśmy, co oznacza rzeka oraz arka. Teraz ujrzymy kwestię kapłanów. Kapłani niosący Arkę Świadectwa stali mocno na suchej ziemi, na dnie Jordanu, aż cały naród przeprawił się przez rzekę. W przeciwieństwie do przeprawienia się przez Morze Czerwone, cały tłum, zgromadzenie ludzi po prostu przeprawiło się na drugą stronę. Jednakże przeprawienie się przez Jordan, kapłani wraz z Arką weszli pierwsi i gdy znaleźli się na środku rzeki, stanęli tam i musieli pozwolić 2 milionom, około 2 milionom ludzi Bożego ludu przeprawić się jeden po drugim. Nie wiem, co by było, gdybym był jednym z kapłanów trzymających Arkę, widzącego mojego przyjaciela przeprawiającego się przez rzekę, A oto mój kuzyn, który przeprawia się przez rzekę. A ja tutaj utknąłem. Utknąłem i nie mogę się ruszyć. Arka spoczywa na mnie, a ja nie mogę poruszyć. Nie mogę się poruszyć, zanim całe zgromadzenie się przeprawi. Aż Jozue nie wyda rozkazu, że teraz nadeszła moja kolej. Arka wraz z kapłanami pierwsza weszła do wody i również była ostatnią, która z niej wyszła. Jest to pełne znaczenia. Punkt A. Kapłani niosący arkę pierwsi weszli do wody i ostatni z niej wyszli. Czekali na dnie rzeki, aż cały lud Boży się przeprawi. Punkt B. Bóg umieścił kapłanów w miejscu śmierci, żeby Izraelici mieli otwartą drogę do ziemi życia. Nie wiem, czy bylibyście spokojni, stojąc tam jako jeden z kapłanów. Kiedy będzie moja kolej, żebym mógł przejść? Każdy przechodzi. Przechodzi bezpiecznie. Co się stanie, jeśli każdy się przeprawi, a następnie wody powrócą? Wtedy będzie po mnie. Jednak kapłani ci pewnie tam stali. Świadczy to o zasadzie zwycięzców w Bożej ekonomii. Jest to zasada zwycięzców. Czym ona jest? Mówi nam ona o tym, że Bóg potrzebuje mieć oraz wybrał kilka osób, które zajmuje miejsce całego ludu Bożego. W pewnym sensie to tak samo jak w przypadku zasady resztki. Zasada zwycięzców mówi nam o tym, że Bóg potrzebuje kilku, niewielkiej liczby tych, którzy są gotowi, żeby stać w miejscu śmierci. Kapłani trzymający arkę, która nie jest lekka, nie była bardzo ciężka, ale ważyła kilkadziesiąt kilogramów. Niektórzy przeprowadzili badania odnośnie arki. Kilkadziesiąt kilogramów spoczywało na ich barkach. Jednak to nie tylko kwestia ciężaru, ale stanie tak przez bardzo długi czas. Prawdopodobnie wieczór, poranek, słońce zachodzi, a ludzie wciąż się przeprawiają. Zwycięzcy są tymi, którzy nie zważają na małą liczbę, na to, że zostali umieszczeni w miejscu śmierci. Pragną, by całe zgromadzenie się przeprawiło. Stali w miejscu śmierci, tak by Boży lud uzyskał drogę do ziemi życia. Punkt pierwszy. Dno rzeki to pozycja śmierci. Nie jest to ani wygodne, ani przyjemne. Punkt drugi. Niesienie arki świadectwa po dnie rzeki wiąże się z wielkim cierpieniem. Nie jest wygodnym, ani komfortowym stanie wraz z arką na naszych ramionach. Święci, dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu musi On uzyskać takich zwycięzców, gotowych nie tylko, by tam stać samemu, ale by stać wraz z arką na ich barkach. Niesiemy Boże świadectwo. Nie jesteśmy jak kamikadze. Zostanę tutaj. Zgłaszam się na ochotnika, by umrzeć. Musicie być tymi, którzy są godni, by nieść arkę. Niesiemy Boże świadectwo. Wtedy stoicie z arką w miejscu śmierci. W 1 Koryntian, 4 rozdziale, apostoł Paweł przyrównuje się do takich osób. W wersecie 9 mówi: sądzę bowiem, że nas, apostołów, Bóg wystawił na pokaz ostatnich ze wszystkich, jako skazanych na śmierć, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata, zarówno dla aniołów, jak i dla ludzi. Werset 13. Gdy nas zniesławiają, nawołujemy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, brud wszystkiego, aż dotąd. Apostoł był jednym z tych kilku kapłanów, zwycięzców, uważany przez innych za brud, śmieć tego świata, brudem wszystkiego. I zostaną umieszczeni ostatni ze wszystkich, skazani na śmierć. Myślę, że wszystkie dzieci Izraela, gdy przekraczały rzekę, były w pośpiechu, by ocalić swoje życie. Nic innego ich nie obchodziło. Nie zdawali sobie sprawy z ceny, jaką płacili kapłani niosący arkę, by zachować ich życie. Prawdopodobnie w chwili, gdy znaleźli się na drugiej stronie, zapomnieli, że wciąż był ktoś, kto znajdował się pośrodku, na dnie rzeki. Bóg musi zdobyć dzisiaj takich zwycięzców w Pańskim odzyskiwaniu. Z jednej strony zależy nam na całym zgromadzeniu, jednak muszą być ci, którzy są dzisiaj takimi zwycięzcami, stojącymi w miejscu śmierci, aby wszyscy mogli przejść. Punkt trzeci. Pan poszukuje grona tych, którzy, podobnie do kapłanów w Księdze Jozuego 3-4, wejdą do wody, czyli wejdą pierwsi w śmierć. Chętnie poddają się oni wpierw działaniu krzyża, żeby stać w miejscu śmierci, by Kościół znalazł drogę życia. Bóg musi najpierw umieścić nas w miejscu śmierci, zanim inni będą mogli otrzymać życie. Dla wielu jest to czymś nie do pomyślenia. Jak to jest możliwe? Wszyscy powinniśmy dobrze się bawić, mieć dobrą zabawę. Dlaczego mam się poświęcać? Dlaczego mam być pozbawiony moich przyjemności? Dlaczego nie mam się tym cieszyć, tak jak inni? Co oznacza stanie w miejscu śmierci? Co to oznacza? To gdy inni mogą mieć rozrywkę, ale nie ja. Mogą mieć łatwe życie, lecz nie ja. Mogą robić wiele rzeczy w ich wolności, jednak nie ja. Gdy są tacy, którzy są gotowi, by zostać umieszczeni w miejscu śmierci, inni mogą otrzymać życie. Nie mogę tutaj nie pamiętać o naszym drogim bracie Watchmanie Nee. Gdy opuścił Chiny, by udać się do Hongkongu i przewodził tam w ożywieniu oraz zaprosił brata Lee, by się do niego przyłączył, by przez półtorej miesiąca razem usługiwać Kościołowi. Myślę, że wszyscy bracia, włączając w to brata Lee, doradzali mu, żeby nie wracał. Jeśli tam wrócisz, już nigdy stamtąd nie wyjedziesz. Sytuacja polityczna była w momencie przejściowym, takim miejscu przejściowym, ulegała zmianie. Gdy pewnego dnia brat Lee przyszedł na spotkanie, nie zobaczył brata Nee. Brat Nee nawet się nie pożegnał z bratem Lee. Wyjechał, zniknął. Wrócił do Chin. Wiedząc, że jako przewodzący kościołów Bożego ludu w Chinach, jakże mógłby zachować własne, wolne życie, a jednocześnie pozwolić, żeby Boży lud cierpiał w Chinach? Przez bardzo długi czas ja również nie mogłem tego zrozumieć. Czy nie byłoby tak dobrze, gdyby był w wolnym świecie, mógł usługiwać, mógł wykonywać tak wiele pracy, przemawiać do Bożego ludu? Czyż nie byłoby to o wiele większym błogosławieństwem? Czy nie sądzicie, że brat Ni o tym nie wiedział? Z pewnością wiedział, co mógłby zrobić. Mógł skorzystać z tej wolności. Tymczasem, jakże mógłby zapomnieć o pańskim świadectwie w Chinach, o tysiącach świętych, o świadectwie. Gdyby nie wrócił, być może zadano by tam więcej cierpienia świętym. Wierzę, że po licznych rozważaniach przed Panem, nawet nie żegnając się ze swoim współpracownikiem, wyjechał. Wybrał raczej, żeby stać w miejscu śmierci, żeby Boży lud mógł przejść. Co było do przewidzenia, w 1952 roku trafił do więzienia, gdzie spędził kolejnych 20 lat, aż do swojej męczeńskiej śmierci. Bracia i siostry, podczas tych 20 lat nie mógł wygłosić nawet jednego poselstwa. Nie miał Biblii. Zewnętrznie nie mógł wykonywać żadnej pracy dla Boga. Jednak życie płynęło do ciała. Święci, to coś prawdziwego. Gdy są tacy, którzy chętnie umieszczają samych siebie w miejscu śmierci, życie działa w ciele Chrystusa, w całym ciele Chrystusa. Przejdźmy dalej. Ponieważ apostoł Paweł usługiwał życiem, umierając, mógł zaświadczyć słowami: tak więc śmierć działa w nas, ale życie w was. Jest to 2 Koryntian, 4 rozdział, werset 12. Przez długi czas nie mogłem zrozumieć wersetu jak ten. W wersecie 10 Paweł mówi: zawsze noszący w ciele uśmiercenie Jezusa, aby też życie Jezusa przejawiało się w naszym ciele. To poniekąd rozumiem. Jednak w 12 wersecie mówi: tak więc śmierć działa w nas, ale życie w was. W jaki sposób to działa? Śmierć działa w jednej osobie, a życie w drugiej. Jednym jest myśleć, że śmierć działa we mnie, żeby życie mogło się przejawić, tak jak w wersecie 10. Życie wypływa ze mnie. Jednak on nie powiedział: śmierć działa we mnie, żeby życie mogło działać wam, mogło być wam udzielone. Nie. Mówi on, że śmierć działa we mnie, a życie w was. Chciałem tutaj przeczytać akapit z posługi z dzieł wybranych Watchmana Nee, tom 36, strona 243. Brat Nee wspomina, że w wersecie 10, w odniesieniu do fragmentu z 2 listu do Koryntian 4, który właśnie przeczytaliśmy, mówi o przejawieniu się życia, a werset 12 o zasobie życia. Gdy przejawienie się jest w nas, jest ono życiem. Gdy zaś jest ono w innych, jest ono zasobem. Jednakże źródło jest to samo, śmierć Jezusa. Dlatego puste głoszenie jest daremne. Głoszenie, które nie dotyka żadnej rzeczywistości, nie udziela żadnego zasobu ciału Chrystusa. Gdy śmierć Jezusa działa w nas, życie Jezusa działa w innych. Nie jest to kwestia głoszenia czy pracy, ale zasobu życia. Oczywiście głoszenie ma swoje zastosowanie, jednak gdy nie stoi za nim rzeczywistość, nie będzie zasobu życia. Gdy jest w nas śmierć Jezusa, ciało Chrystusa otrzymuje zasób. Tam, gdzie jest rzeczywistość, tam jest i zasób. Jeśli nie wiemy, co oznacza śmierć Jezusa, jeśli w cichości nie braliśmy krzyża, nie mamy zasobu. Bracia i siostry, musimy pamiętać, że jeśli chodzi o duchową rzeczywistość, w cudzysłowie, nie powinna być wykonywana przez nas żadna praca. Gdy przechodzimy przez coś w rzeczywisty sposób, ciało Chrystusa spontanicznie otrzyma zasób. Z naszej strony powinniśmy znać śmierć Jezusa, a ze strony ciała Chrystusa spontanicznie pojawi się zasób. Pozwólcie, że przejdę dalej. Punkt pierwszy. Dzieło wykonywane przez apostołów to dzieło śmierci wykonujące pracę w nich, żeby życie mogło wykonywać pracę wierzących. Dwa. Wynik, rezultat działania śmierci w nas jest wspaniały. To życie w innych. Trzy. Prawdziwe dzieło posługi Nowego Przymierza to nie sprawa działania, to sprawa umierania. Jest to dzisiaj sprzeczne w odniesieniu do tak wielu chrześcijańskich pracowników i również wielu świętych pośród nas. Aby usługiwać, muszę pracować, przemawiać, muszę coś robić. Dokładnie o tym mówi brat Nee. Tu nie chodzi o to, co robisz, ale o to, kim jesteś. Czy posiadasz tą rzeczywistość? Jeśli ją posiadasz, wtedy zasób pojawi się spontanicznie. Mam tutaj krótki fragment, który chciałbym przeczytać. Strona 245. Wielka szkoda, że tak wielu chrześcijan wciąż żyje w zewnętrznym wyglądzie. Wydaje się, że zasób jest tylko wtedy, gdy pracują. Jednak gdy tylko przestają pracować, zasób się kończy. Gdy otwierają swoje usta, wydają się najlepszymi sługami Boga. Jednak gdy nie otwierają swoich ust, nie są dłużej najlepszymi sługami Boga. Gdy inni ich rozumieją, mogą udzielić im zasobu. Jednak gdy są przez innych nierozumiani, nie są w stanie udzielić zasobu. Nie dotknęli przed Panem duchowej rzeczywistości. Taki jest powód, dlaczego nie mogą udzielić zasobu życiu ciała Chrystusa. Jeden brat może być w towarzystwie innych i może otworzyć usta na 5 minut w ciągu 3 godzin. Jednak inni otrzymają jego zasób. Ciało Chrystusa jest rzeczywiste. Nie otrzymuje się zasobu tylko przez uściśnięcie sobie dłoni czy rozmowach twarzą w twarz. Gdy człowiek doświadcza coś z Bogiem i gdy otrzymuje śmierć Jezusa z Bożych rąk, już udzielił zasobu ciału Chrystusa. A zatem, bracia i siostry, udzielamy zasobu Kościołowi naszym wewnętrznym poznaniem Pana. Nie musimy świadomie czegoś robić, by udzielić zasobu innym. Nie musimy celowo czegoś robić, by udzielić zasobu innym. Udzielamy zasobu innym spontanicznie. Taką świadomość miał brat Nee w działaniu dla Pana. Punkt czwarty. W pańskim odzyskiwaniu musimy umierać, żeby życie mogło działać w innych. A zatem, kiedy umieramy, to działamy. Punkt piąty. Pan nie potrzebuje, byś dokonywał dla Niego jakiegoś dzieła. Potrzebuje za to, byś umarł. Jeśli umrzesz, życie będzie działało w innych. Umierając, będziesz usługiwał życiem innym ludziom. Właśnie dlatego naszym dziełem, naszym zadaniem jest doznawać uśmiercania. Święci, ciało Chrystusa jest rzeczywistością. Gdy członek przechodzi przez śmierć, składając samego siebie śmierci Jezusa, nie musi powstać i złożyć świadectwo o jego próbie, doświadczeniu, by udzielić życia. Ciało Chrystusa otrzymuje życie osoby, która przechodzi przez śmierć, nie ze względu na jego czy jej świadectwo, czy to, co zrobił. To jest prawdziwe. To właśnie ma miejsce. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, co oznacza rzeka Jordan, oraz kapłani niosący arkę, stojący w miejscu śmierci, wypełniają to, o czym mówił apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 4. Pozwólcie, że przejdę do ostatniej części. Punkt rzymski 4. Wprawdzie Izraelici zostali skarceni, wyszkoleni i spełniali wymagane warunki, jednak po przeprawieniu się przez Jordan wciąż potrzebowali, żeby jeszcze ich przygotować do przypuszczenie ataku, a mieli przeprawić się przez Jordan, żeby prowadzić wojnę z 7 plemionami mieszkającymi w Kanaanie. B. Kiedy Jozue uczestniczył w cudzie przeprawiania się przez Jordan, wzmocniono go do objęcia przewodnictwa w wojnie prowadzonej przeciwko demonicznym Kananejczykom. W rozdziale 3, wersecie 7, oto co Jahwe powiedział do Jozuego. Dzisiaj zacznę Cię wywyższać na oczach całego Izraela. To dzięki temu doświadczeniu Jozue został ogromnie wzmocniony i uzyskał potwierdzenie i zatwierdzenie od Boga o tym, że tak jak ludzie słuchali Mojżesza, tak będą i słuchać Ciebie. Został przed Bogiem wywyższony, by objąć przewodnictwo w wojnie prowadzonej przeciwko demonicznym Kananejczykom. C. Jahwe nakazał Jozuemu obrzezać dzieci Izraela po raz wtóry. Pamiętajcie, bracia i siostry, że aż do tej chwili pierwsze pokolenie, które opuściło Egipt, przez 40 lat było pochłaniane, z wyjątkiem Kaleba i Jozuego. Tak więc ci, którzy mieli teraz przeprawić się przez rzekę Jordan, byli nowym pokoleniem. Stare pokolenie zostało obrzezane, jednak nowe pokolenie nigdy nie zostało obrzezane. Tak więc potem, gdy się przeprawili, Bóg nakazał Jozuemu, by ponownie obrzezał dzieci Izraela. Takie jest nowe pokolenie. Stare zostało pochłonięte. Punkt pierwszy. Celem obrzezania było uczynienie wybranego Bożego ludu nowym ludem, żeby odziedziczył on ziemię obiecaną przez Boga. Święci, chociaż Bóg zawarł przymierze, obiecując nam dobrą ziemię, jednakże to przymierze musi zostać potwierdzone poprzez przymierze obrzezania. Bóg obiecał dobrą ziemię, jednak my również musimy potwierdzić, że ta dobra ziemia nie jest zajęta, że nie zostanie przez nas wzięta z naszym ciałem i naszym działaniem. Jesteśmy ludźmi obrzezanymi. Co oznacza obrzezanie? Oznacza odcięcie naszego ciała. Zaparcie się naszego ja, naszych naturalnych zdolności. Wyłącznie tacy ludzie kwalifikują się, by posiąść tę ziemię i pokonać wroga. Punkt drugi. Obrzezanie nowego Izraela przedstawia w formie typu obrzezanie Chrystusa przez Jego śmierć i stosuje się do wierzących w zdjęciu zemskiego ciała, żeby mogli oni odziedziczyć Chrystusa w zmartwychwstaniu, który jest działem wyznaczonym im przez Boga. List do Kolosan, rozdział 2, werset 11 mówi: w nim też zostaliście obrzezani, obrzezaniem nieuczynionym rękami, polegającym na zdjęciu zemskiego ciała, obrzezaniem dokonanym w obrzezaniu Chrystusa. Jest to obrzezanie Chrystusa. A także werset 12. Zostaliście pogrzebani razem z Nim w chrzcie, w którym też zostaliście wzbudzeni razem z Nim poprzez wiarę płynącą z działania Boga, który wzbudził Go z martwych. Punkt trzeci. Duchowe obrzezanie to ciąg dalszy pogrzebania w śmierci Chrystusa. A. Dzięki przeprawieniu się przez Jordan, stary Izrael został pogrzebany, a wyłonił się nowy Izrael. To Bóg dokonał tego obiektywnego dzieła. B. Obrzezanie dzieci Izraela było praktycznym zastosowaniem tego, co Bóg uczynił podczas przeprawy przez Jordan. Święci, najpierw musimy ujrzeć, czego Bóg dokonał w przeprawieniu się przez rzekę Jordan. Kamienie zostały na dnie rzeki, już na zawsze. Nowe kamienie zostały zabrane na drugą stronę. Bóg tego dokonał. Musimy o tym wiedzieć i musimy to rozpoznać i to uznać. Jednakże oprócz rozpoznania i uznania tego, musimy to zastosować. Właśnie tutaj pojawia się obrzezanie. Punkt czwarty. W Nowym Testamencie duchowe obrzezanie jest nieustannym zastosowaniem Chrystusowej śmierci na nasze ciało. Musimy zgodzić się z tym, czego Bóg dokonał dzięki przeprawieniu się przez Jordan oraz dzięki ćwiczeniu naszego ducha, by zapierać się ciała. Paweł w liście do Filipian 3:3 mówi: my bowiem jesteśmy obrzezaniem, prawdziwym obrzezaniem. Nie ci, którym został odcięty na pletek, ale ci, którzy uczestniczą w obrzezaniu Chrystusa. Podpunkt A. Choć rzeczywiście obrzezano nas śmierć Chrystusa i pogrzebano oraz wzbudzono razem z Nim, w praktyce wciąż codziennie musimy stosować obrzeżanie krzyża na nasze ciało przez Ducha. Widzimy to w liście do Rzymian 8:13. Musimy uśmiercać ciało z jego namiętnościami i pożądaniami. Również widzimy to w Galacjan 5:24. Bóg wypełnił, oświadczył, przedstawił nam fakt. My musimy w Niego uwierzyć i uznać. Oraz każdego dnia, dzięki mocy Ducha, zapieramy się ja oraz odkładamy ciało. Stoimy wraz z Bogiem, by nie podążać za pożądaniami naszego ciała w naszych działaniach, w naszym codziennym życiu, poprzez zwracanie się do Ducha, by uśmiercać praktyki ciała. Podpunkt B. To rzeczywistość i praktyka pozostawania w śmierci i pogrzebaniu Chrystusa. Więc póki żyjemy, z jednej strony jesteśmy na drugiej stronie. Jednak z drugiej strony nie zapominajcie, że wciąż jesteśmy na dnie rzeki. To nasza wieczna pozycja. To tam jest miejsce naszego starego człowieka. Każdego dnia przypominamy sobie: z Chrystusem zostałem krzyżowany i już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Punkt D. Dzieci Izraela rozbiły obóz w Gilgal i obchodziły Paschę na równinach Jerycha. Punkt pierwszy. Święto Paschy obchodzono na pamiątkę odkupienia Izraela przez Jahwe od sądu śmierci nad jego pierworodnymi synami, a także zbawienia Izraela przez Jahwe od Egiptu i tyranii Faraona. Potem, gdy przeprawili się na drugą stronę, uzyskali obrzezanie, a także obchodzili Paschę. Pascha pozwala im pamiętać o tym, czego Bóg dokonał, wyprowadzając ich z Egiptu, dostarczając im odkupiającego, paschalnego baranka, przelewając jego krew, by odkupić od śmierci pierworodnych. Zostali pominięci. Jednak nie tylko to. Jedzenie mięsa baranka uzdolniło ich do wyjścia, do opuszczenia Egiptu, doświadczając Bożego zbawienia. Jest więc nie tylko strona związana z odkupieniem od Bożego sądu, ale również strona związana ze zbawieniem dzięki wzmocnieniu przez baranka, by móc opuścić Egipt, a także tyranię Faraona. Punkt drugi. Obchodzenie Paschy wskazuje, że tak jak Jahwe zbawił Izrael od faraona Egiptu, tak też zniszczy plemiona kananejskie i uwolni od nich Izrael. Mają właśnie wejść do dobrej ziemi. Przeprawili się przez Jordan. Muszą obchodzić Paschę, żeby pamiętać, jak Bóg ich uwolnił. Nie tylko odkupił, ale zbawił od mocy Faraona. On również uwolni ich, zbawi ich od tych wszystkich niegodziwych, ciemnych, pogańskich mocy. Bóg będzie o nich walczył. Ciało zostało odcięte dzięki obrzezaniu. Nie dzieje się to przez starego człowieka, nie przez naszą naturalną siłę. Pamiętajcie Paschę. On nas odkupił, zbawia nas i zbawi nas ponownie od tych wszystkich niegodziwych wrogów, byśmy mogli wziąć w posiadanie tę ziemię. Punkt trzeci. Obchodzenie Paschy przez Izrael przedstawia w formie typu obchodzenie stołu pańskiego przez wierzących na pamiątkę Pana, który jest ich odkupicielem i zbawicielem. Chwała Panu. Mam nadzieję, że wkrótce powrócimy do właściwego łamania chleba i wspólnego wspominania Pana. Będziemy pamiętać o tym, w jaki sposób Pan nie tylko nas odkupił, ale zbawił, o tym, że wciąż nas zbawia i dalej będzie zbawiał, byśmy mogli w pełni wziąć w posiadanie dobrą ziemię i w pełni poddać, pokonać wszystkich nieprzyjaciół, by wypełnić to, co pierwotnie zamierzył w rodzaju 1.26. Pojawi się Jego chwalebny wyraz, a także będzie tam Jego przedstawicielstwo. Jego panowanie będzie w pełni przedstawione. Wszyscy nieprzyjaciele zostaną pokonani, a Boże Królestwo będzie mogło zostać zaprowadzone. Chwała Panu. Skończyłem.